14 minut po godzinie 18 na radiowym zegarze, a my mówimy dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry.
I jeszcze raz dobry wieczór też, no bo zaczyna się, można powiedzieć, taka wieczorna pora, a w piątki oznacza to, że zoom na popkulturę jest tutaj w pełni, in full effect, tak byśmy powiedzieli po angielsku.
A my także staramy się być. Audycję realizuje Małgorzata Ławnicka, a prowadzą Filip Jędruch
i Hanna Brzezińska.
To my. Duet też za nami, duet taki grupowy, bo Run DMC i grupa Aerosmith.
Duet grupowy, bardzo mi się podoba.
Rozumiesz, o co chodzi, nie?
Tak,
dwie
oczywiście.
Grupy, duet, ale jednak grupy.
Tak, my jesteśmy tutaj w kolaboracji niezwykłej i niezwykłe kolaboracje też dzisiaj przed nami, bo nie wiem, w tych naszych spotkaniach w trakcie audycji Zoom na popkulturę rozprawiamy o połączeniach gatunków, o przenikaniu się najróżniejszych rzeczy, czy to gier, książek, komiksów, filmów, dzisiaj muzyka i różne rodzaje muzyki, które często łączą się.
Tak, niedawno zrobiliśmy podobny temat, zrealizowaliśmy, ale wtedy to były nieprawdopodobne muzyczne połączenia, które zostały wybrane i właśnie połączone przez sztuczną inteligencję. Ale dzisiaj mamy połączenia, które naprawdę miały miejsce, wykonawcy, o których nigdy byśmy prawdopodobnie nie pomyśleli jako, o, świetny pomysł na duet. I jednak spotkali się w studiu i przygotowali piosenki, albo chociażby dołączyli co nieco w formie remiksów do utworów wykonawców, ale to właśnie raczej spółki tej nieprawdopodobnej.
Jeśli mamy wykonawcę X, który wykonuje dany gatunek muzyczny, to połączenie z wykonawcą Y, który wykonuje coś zupełnie innego, może być zaskakujące, może pasować, może nie pasować. Państwo na pewno takie kolaboracje najróżniejsze znają i mają w pamięci. My o tych gatunkach będziemy dziś rozprawiać ze swojego punktu widzenia, tych, które wyszły, tych, które nie wyszły, a w drugiej części naszego spotkania. W głównej roli będzie pewna książka o pewnym zespole.
Oj, książka o zespole, który ma wielu fanów w naszym kraju, to zespół Tool. Książka skupiona na tematach przemiany i wewnętrznej ewolucji. Muzyka zespołu Tool od debiutu w latach 90. stawała się coraz bardziej wyrafinowana, łącząc ciężkie brzmienie z polirytmią i dźwiękami rytualnymi i wreszcie flirtując z rokiem progresywnym i liryką medytatywną. To jest fragment, który możemy przeczytać na tylnej okładce książki Tool, Blaski i Metamorfozy.
Jeśli państwo chcą poznać treść tej książki, bo całą historię tego, jak ona do nas tutaj dotarła, poznamy w drugiej części dzisiejszego spotkania. Jeśli państwo z kolei chcą umieścić najpierw przed oczami te wszystkie strony, przeczytać w swoim umyśle to wszystko, mieć, a potem na półce jeszcze, no to taki egzemplarz może do państwa trafić. A my pytamy o to, jeśli chodzi o zespół Tool, bo to jest rzeczywiście ta soczewka, przez którą przyglądamy się tej książce i dzisiejszemu konkursowi. Jeśli chodzi o grupę Tool, to ścieżka dźwiękowa do czego by była dobra?
Do jakich sytuacji, do jakich zdarzeń, do jakich momentów w państwa życiu, albo tak w ogóle muzyka zespołu Tool mogłaby się przydać.
Będziemy mogli też w drugiej części zapoznać się z tą muzyką, więc być może przyjdzie coś państwu do głowy. A jeśli już teraz przyszło, no to numer SMS-owy cały czas jest otwarty, aktywny, zapraszający, tak z otwartymi ramionami raczej. 603-06-06-06.
Wracając do tych nieprawdopodobnych połączeń muzycznych, zaczęliśmy od Run DMC i grupy Aerosmith. W 1986 roku takie połączenie, które teraz niektórzy już nazywają oklepanym, wręcz nudnym, gdzie rap, hip-hop łączy się z rockiem. Wtedy to było kompletnie nie do pomyślenia i historia jest podobno taka, że gdy menadżer grupy Aerosmith usłyszał, że Rick Rubin, bo mówimy tutaj o tym legendarnym producencie muzycznym, wpadł na pomysł połączenia rapu z rockiem, to podobno on zapytał, a co to rap?
Nowatorskie z perspektywy dzisiejszej też nagrania, które możemy umieścić na takiej osi czasu. No, Beastie Boys wcześniej, zanim mieli karierę typowo rapową, no to zajmowali się graniem gitarowym typowo. To była grupa hardkorowa, punkowa. No i takie połączenia gitarowo-rapowe też gdzieś w tej, można powiedzieć, tkance muzycznej czy w tej historii znalazły swoje miejsce. To były lata 2000, powiedzmy przełom, tak na dobrą sprawę. sprawę i tutaj mogę zaznaczyć na pewno na mojej takiej prywatnej osi czasu kilka zespołów, kilka płyt i kilka takich tropów, które znalazłem sięgając pamięcią wstecz. To były na pewno ścieżki dźwiękowe i ścieżka dźwiękowa do filmu Matrix, która była pierwszą płytą, którą nabyłem. Tam mnóstwo najróżniejszych mieszanin, jeśli chodzi o elektronikę, jeśli chodzi o gitary. No i płyta Cypress Hill, Skull and Bones. Jeśli Państwo nie wiedzą, to było też wydanie takie dość znaczące, no bo mieliśmy tam dwie płyty. Jedna rapowa, a jedna rap-rockowa, powiedzmy. Czyli nie były to remiksy, były to nowe utwory. Jeden był co prawda rap i rock superstar w dwóch wersjach, ale chodzi o to, że to było, no to było coś. I to było trochę kontrowersyjne, muszę powiedzieć, w szkole. Na przykład ktoś myślał sobie, no jeśli słuchamy rapu, no to słuchamy tylko rapu, a nie jakichś tam wymysłów, ale jak słyszymy Run DMC, Aerosmith, to już był przetarty szlak. Podobnie możemy spojrzeć także na grupę Anthrax i kolaborację z Public Enemy. Znowu dwie bardzo znaczące grupy, każda ze swojego nurtu. Przychodzą do siebie, mówią cześć, zróbmy coś razem. Pewnie tak nie było, że cześć, ale a może. I potem mamy utwór, który też, myślę, trafia na ścieżkę dźwiękową, która kształtuje całe pokolenia i to jest ścieżka dźwiękowa do gry Tony Hawk's Pro Skater 2. I tam, jeśli mówimy o mieszaniu gatunków, kto słyszał, ten wie, tam bardzo, bardzo, bardzo było. Dużo się działo.
Ale wiesz, wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobna historia. O, hej, może zrobimy coś razem, bo podobno taka jest historia też dość nieprawdopodobnego połączenia, czyli grupy Texas, szkockiej grupy pop-rockowej, która swego czasu zarejestrowała wersję swojej piosenki Say What You Want z członkami rapowej grupy Wu-Tang Clan. To nie byle jaki rap, mówimy tutaj o takim rapie. I podobno to się zaczęło od tego, że nagrywali w jednym budynku gdzieś w Stanach Zjednoczonych, a że członkowie grupy Texas jeździli wynajętym samochodem, który nazywa się G-Wagon i jest bardzo popularny wśród raperów i właśnie panowie z Wu-Tang Clan mówią, o fajny samochód, a kim jesteście, co robicie? Jakoś tak się zgadali, wymienili się koszulkami i potem było, może byśmy razem coś nagrali. I oni przylecieli gdzieś na Wyspy Brytyjskie, spotkali się w studiu. Wokalistka grupy Texas opowiadała, że grali sobie w gry planszowe, pomiędzy wchodzili, robili nagrania i taka była przyjemna, rodzinna atmosfera.
To jest coś, co przyszło mi do głowy właśnie, że to była chyba taka po prostu miła współpraca. Niemniej wydaje mi się, że czasami są też takie współprace podyktowane tylko i wyłącznie jakąś chęcią zysku, chęcią wybicia się, zdobycia popularności albo tej popularności odzyskania na przykład, bo tak też przecież może być.
Oj, tak. A właściwie my znaleźliśmy się tutaj dzisiaj z tym tematem, dlatego że w internecie powróciła informacja o tym, że grupa Cradle of Filth, to jest zespół metalowy, tak mówiąc bardzo ogólnie. Mało jest metalowszych, która podobno nagrała piosenkę z Edem Sheeranem.
Mało metalowym wokalistą.
Bardzo mało metalowym wokalistą. To już się wydarzyło, to nagranie gdzieś jest, ale jeszcze nie ujrzało światła dziennego. Natomiast niedawno Danny Filth, czyli wokalista grupy Cradle of Filth, mówił w podcaście The Downbeat, że nie wydali jej od razu po nagraniu, bo mieli inne plany, nie chcieli tego umieszczać na płycie, ale podobno Ed Sheeran dał z siebie naprawdę 100%. Nie wszyscy wierzyli, że Ed Sheeran przyjdzie na nagranie z grupą Cradle of Filth, ale jednak przyszedł i jak mówił Danny Filth, ta piosenka jest raczej bardziej taka Edo Sheeranowa, ale też są elementy charakterystyczne dla zespołu, który w Polsce określany jest pieszczotliwie jako kredki.
Cradle of Filth i Ed Sheeran. No, trzymamy kciuki za to, żeby ta kolaboracja kiedyś ujrzała światło dzienne, albo żebyśmy mogli chociaż usłyszeć jakiś fragmencik. Jeśli chodzi jeszcze o te przecinania się z rapem, no to możemy tutaj też wrzucić jakiś taki element country. Dolly Parton nagrała utwór z Pitbullem. Natomiast Billy Ray Cyrus, z tych Cyrusów, bo to jest ojciec Miley, nagrał utwór z Little Nasem X i to był taki chyba klucz do jego sukcesu, tego rapera, to było Old Town Road, który no buja, cokolwiek by tu nie powiedzieć, ani o country, ani o Little Nas X-ie, ale gdzieś to zostało chyba dobrze wyprodukowane i no, zaprojektowane jako taki hicior.
Z drugiej strony córka Billiego, czyli Miley Cyrus, swego czasu nagrała utwór z grupą The Flaming Lips.
O, to jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłem kiedykolwiek. Naprawdę, to co
Miley?
Się działo... Nie, Flaming Lips akurat tutaj, jeśli o to chodzi. Wracamy chyba, wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy musimy przypomnieć o konkursie i musimy zrobić chyba przerwę.
Oczywiście. Przypominamy o konkursie książka Tul, Blaski i Metamorfozy, o której więcej już za chwilę na naszej antenie, bo porozmawiamy z człowiekiem, który jest odpowiedzialny za to, że ta książka ukazała się, jest dostępna w języku polskim, więc przypominamy pytanie.
Ścieżką dźwiękową do czego, do jakich sytuacji jest dla Państwa muzyka grupy Tul? Książka czeka, a teraz nas czeka przerwa muzyczna. Nie ma zaskoczenia, jeśli byli Państwo z nami w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, to grupa Tool.
Nieczęsto się zdarza, żeby zespół Tool można było usłyszeć na antenie radiowej w ciągu dnia. No i też są pewne powody, bo piosenki grupy Tool, nawet piosenki to słowo, które tu nie pasuje, kompozycje zespołu są bardzo rozbudowane, wielowarstwowe i zanim się tak rozpędzają, już trochę czasu mija i to są utwory, które mają po 8, 10, 12 minut, więc dzisiaj u nas też niestety tylko w pewnych fragmentach.
To muzyka do kontemplowania, do takiego właśnie czucia całym sobą i myślenia też o tym, co takiego autorzy mieli na myśli, a jeśli Państwo potrzebowaliby takiego prawdziwego spojrzenia w głąb grupy Tool, no to bardzo dobrze się składa.
Narzędzie do refleksji może właśnie to stanowić ich sztuka, ich muzyka, ich teledyski, bo strona wizualna tutaj też przecież ma ogromne znaczenie. Tool, Blaski i Metamorfozy to książka, która ukazała się niedawno na polskim rynku. Christoph Miller, tak przeczytam to bardziej po polsku. Książka została przetłumaczona z języka francuskiego przez Macieja Bukowskiego, który zrobił to, no właśnie, z pasji.
Z pasji i to za chwilę Państwo usłyszą w długiej rozmowie, którą nagraliśmy wspólnie i można sobie życzyć, żeby każda osoba zaangażowana w projekt była tak zaangażowana jak ten autor, czy też tłumaczący, czy też odpowiedzialny za ten projekt, zaangażowany był właśnie w powstawanie książki Tool, Blaski i Metamorfozy.
Jeden egzemplarz mamy dla Państwa, czeka na kogoś, kto chciałby się zapoznać z tą książką, przeczytać ją po polsku, Tool, Blaski i Metamorfozy. Kto chciałby ją dzisiaj dostać, no to wystarczy wrzucić wiadomość 603-06-06-06 i tak odpowiedzieć nam na jedno krótkie pytanie.
Ścieżka dźwiękowa. Jeśli Tool, ta grupa, tworzyłaby ścieżkę dźwiękową, to do czego? Do jakich sytuacji z Państwa życia? Do jakich sytuacji w ogóle? Zachęcamy do refleksji, a na naszą skrzynkę SMS-ową wpadło już kilka SMS-ów. Jeden mówiący o też połączeniu Beaty Kozidrak i Universe. To jest kolejne, tutaj można powiedzieć, coś do odnotowania przez nas. O piosence Jacka White'a i Alicia Keys. Tutaj pan Marcin pisze, że kojarzy się z agentem 007 i to jest bardzo dobry trop, ponieważ ta piosenka powstała właśnie jako utwór, no, można powiedzieć, cover, nie, taki to. Sztandarowy. To są takie piosenki po prostu, które
przewodni,
powstają.
Temat,
o, motywy przewodnie. Tak jest. Another Way to Die to był rok 2008 i mamy tutaj też głos dotyczący współpracy grupy Texas i Wu-Tang Clan. Say What You Want, tam był Method Man, też człowiek z Wu-Tang Clanu oczywiście, niemniej chyba najbardziej elastyczny, jeśli chodzi o całą grupę, udzielający się też w najróżniejszych projektach, bo on był i w utworze z Limp Bizkit i w szeregu innych. Kuba pisze też, że cyprysowa czwórka nie była nigdy traktowana z niezrozumieniem, raczej z respektem. No, tego byśmy sobie oczywiście zawsze życzyli przy okazji muzycznych eksperymentów.
Oj, zdecydowanie. Ten temat nieoczywistych, zaskakujących, czasami szokujących muzycznych połączeń, współpracy między różnymi grupami i muzykami, to, co my tam powiedzieliśmy, to taki mały fragment, taki promil. Jeszcze można by o tym rozmawiać i to na pewno temat, do którego za jakiś czas powrócimy.
Na pewno jest tutaj do rozwałkowania jeszcze działka folkloru, czy też muzyki takiej etnicznej, takiej muzyki, która też przenika się z najróżniejszymi gatunkami i to możemy zaobserwować i z hip-hopowymi artystami, i z gitarami, z którymi chyba najlepiej to wychodzi, tak mi się wydaje, ale też i elektronika się tam pojawia, także to są kolejne wątki, które gdzieś dla Państwa chomikujemy, ale potem trzeba będzie z tych chomiczych polików to wyciągnąć.
Tak jest, a teraz powracamy do zespołu Tool, czekamy na Państwa odpowiedzi i zachęcamy do wysłuchania rozmowy z Maciejem Bukowskim.
Jak można zacząć taką rozmowę? Myślę, że od uczuć, od tego, co towarzyszy człowiekowi, który zamyka jakiś rozdział, nomen omen, bo mówimy o książce. Jak to jest, jakie to są uczucia i z czym tutaj do nas przychodzisz? Bo widzę uśmiech, ale podejrzewam, że satysfakcja jest taka może trochę nawet nie do opisania, ale spróbuj.
Po prostu szczęście takie osobiste, wynikające chyba przede wszystkim z, kolokwialnie to nazywając może, dowiezienia. Czegoś, co chciałem już dłuższą chwilę zrobić po prostu, a co się niejako troszeczkę za mną wlokło, bowiem wydawanie książek w taki sposób, kiedy się to robi troszeczkę partyzancko, na własne życzenie i bez wsparcia i szukając wydawcy, jeszcze to nie jest moja książka, żadna dobra sprawa, tylko jest to tłumaczenie książki, którą życzliwie kolega mój właśnie z Francji pozwolił wydać w Polsce. To była naprawdę, no, swojego rodzaju mordęga, bo jednak 2 lata, 3 prawie trwało szukanie samego wydawcy, ale jak już się znalazł, to koniec końców kilka miesięcy pozwoliło mi w tym roku ten projekt ostatecznie dopiąć. No i książka, ta też właśnie Tool, Blaski metamorfozy, wyszła przez wydawnictwo Kagra z początkiem grudnia.
To jest ciekawe, że opowiadasz to od tej strony zakulisowej, czyli szukanie wydawnictwa, chcesz przetłumaczyć książkę, wydać ją w Polsce. Co ciekawe, bo wspominałeś to poza anteną, ta książka nie ma przykładu w języku angielskim, więc tym bardziej jest to duma.
Rarytas, można powiedzieć.
No właśnie. Przeczytałeś tę książkę i ona ciebie urzekła. Jak to się stało, że w ogóle ta myśl znalazła się w twojej głowie, żeby ją przetłumaczyć, żebyśmy my w Polsce mogli ją przeczytać?
Sam Tool to jest takie bardzo enigmatyczne zjawisko. Fenomen w sztuce, który w zasadzie nie ma prawa się udać, a jednak się udał. Sposób, w jaki to zostało opisane w tej konkretnej książce, a czytałem kilka, po angielsku głównie, no bo jednak większość z nich wyszła po angielsku, w Polsce wcześniej tylko jedna. Wydaje mi się, że nie ujmowała tej esencji właśnie, która pozwala jakby zrozumieć ten paradoks, jakim jest to, że ten zespół, który no wedle wszelkiej miary odniósł spektakularny sukces, miliony sprzedanych płyt, sprzedane sale, też pewnego rodzaju myślę, że na naszym lokalnym poletku jest miarą tego sukcesu, że zespół nie wydaje płyty przez 13 lat, nie ma go w Polsce ponad dekadę, a nagle przyjeżdża i na kolanie po prostu przydaje dużą salę. I potem wraca 2 lata, jest znowu to samo. Jeszcze 2 lata później znowu to samo, bilety są 3 razy droższe. A jednocześnie jest to zespół, który dokonał niejako niemożliwego, bowiem dzisiaj w popkulturze jednak mam wrażenie i chyba też nie przestrzelę szczególnie, mam nadzieję, że się z tym zgodzicie, jak powiem, że jednak dominuje albo forma, albo treść. Czyli mamy albo jakąś formę, która jest dostępna i dlatego jest szeroko rozumiana, jest prosta zwyczaj, ale jest na swój sposób skuteczna. Albo jest treść, która jest może na przykład w formie dość trudna, ale na przykład zdaje się przebojem dla snobów, wysublimowanej, drobnej, okrojonej grupy ludzi. Prawo rynku, jak chodzi przynajmniej o wydawnictwo muzyczne, to tak działa. Natomiast jak chodzi o Tula konkretnie, to chciałbym móc usłyszeć pewnie jakieś rozmowy, jakie musieli sobie ci panowie w latach 90. przeprowadzić, żeby sobie ustalić te swoje KPI-e na tą swoją muzykę, które doprowadziło ich do momentu, gdzie po drodze, złamawszy absolutnie wszystkie, jeśli jakiekolwiek są, powiedzmy, zasady, jakim rządzi się przemysł muzyczny, odniesie taki sukces, jednocześnie tworząc muzykę, która jest trudna w swojej formie, ale przede wszystkim, i to wydaje mi się jest clue w ogóle tej tak naprawdę wartości zawartej w tej książce, która się w dużym stopniu skupia na liryce, czyli często takim tak naprawdę pomijanym elemencie w ogóle tej twórczości, a niestety, przekazuje pewną wartość, która jest dzisiaj 30 ponad lat po rozpoczęciu w ogóle ich drogi, jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek, a mianowicie narzędzia, Tool w końcu, dla introspekcji, dla zajrzenia w samego siebie. Oczywiście jest to tylko medium, tak? Mediów tych mamy dzisiaj wiele, ale jednak w świecie, gdzie nasza uwaga jest tak bardzo okrojona, ograniczona i tak wiele mamy elementów w życiu codziennym, które po prostu nas rozpraszają, to czasami mam wrażenie, że medium takie właśnie jak ta ich muzyka, która pozwala bardzo szybko czasami zanurkować w pewne elementy własnej psychiki, pozwala być takim medium właśnie dającym nam większe skupienie, większą obecność niejako. I to jest coś, co chciałem, żeby polski czytelnik mógł się z tym zaznajomić, bo to bardzo wybrzmiewa z tej książki.
No nie ukryjesz tego, że jesteś fanem tej muzyki i to jak opowiadasz, to chce się tego słuchać. Podejrzewam, że ciebie też ta książka w jakiś sposób musiała do siebie przekonać. Czy pracując nad czymś, co się lubi, kocha, z czym się jest związanym emocjonalnie, czy jest to łatwiejsze, czy trudniejsze? o tym, że łatwiejsze, no bo się to lubi, to by mogło na to wskazywać. Natomiast z drugiej strony emocjonalnie chcemy prawdopodobnie, żeby to było jak najlepsze, czyli chcemy to szlifować, polerować i oddać po prostu taki diament. Jak to u ciebie było? Czy potrafiłeś znaleźć ten środek w jakiś sposób?
Szukanie tego środka, myślę, było wyzwaniem, zwłaszcza w odniesieniu do jednej bardzo konkretnej kwestii w przetłumaczeniu tej właśnie książki. Autor tam podjął się, no ryzykowne jednak koniec końców, próby przetłumaczenia na swój własny francuski język liryki, która jest bardzo niejednoznaczna, pełna ironii, pełna wieloznaczności, pełna takich niuansów gry językiem, różnych archaizmów. Lingwistycznie po prostu już jest to trudne, żeby oddać istotę sprawy jeden do jeden, prawda? A jeszcze potem przekładając to na trzeci język, wprawdzie ja tłumaczyłem tak naprawdę tę lirykę, jak już było tłumaczenie tekstów utworu z angielskiego, a nie z tego francuskiego, no bo żeby było jak mniejsze jakby ryzyko tego błędu w tłumaczeniu. Niemniej, nawigowanie właśnie w tych trzech językach z jednej strony, a z drugiej strony w ogóle sama próba oddania tej istoty, tego przesłania w każdym z tych tłumaczonych tekstów była sama w sobie trudna. I dlatego też no, z wydawcą podjęliśmy decyzję, słusznie myślę, żeby zachować też w przepisach wersję oryginalną, aby czytelnik mógł po prostu sobie to skonfrontować każdorazowo.
Tool jako zespół, który zapisał się w popkulturze, bo tak jak wspominałeś, nie wydawali płyty, nie było ich, nagle przyjeżdżają na koncert, sala wyprzedana, potem to się powtarza, ale zespół znany jest chyba też osobom, które nawet nie słuchają właśnie takiego rodzaju muzyki. Był moment, kiedy ich teledyski pojawiały się wszędzie i budziły niesamowite zainteresowanie, duże wrażenie. Jak ty patrzysz właśnie na zespół jako na element popkultury ostatnich dekad?
Historia zespołu, myślę, w dalszym ciągu się pisze, bo jednak jest też inspirujący fakt, że jakkolwiek oni raptem wydali kilka płyt, nie kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak to nierzadko bywa w przypadku zespołów o tak długim stażu. Każda kolejna płyta to jest jakaś inna epoka. Widać, że oni też się starzeją i to jakoś wybrzmiewa w tej muzyce i pozwalają sobie na to. Więc na pewno jeszcze będzie kolejna płyta, kiedy się okaże, bo znowu mogą minąć lata. Niemniej starzeją się bardzo godnie. I obserwowanie właśnie tego procesu, od kiedy ten zespół powstał i potem ewoluował i jak bardzo sobie szybko narzucił bardzo wysokie standardy, opinia o tym wysokich standardach wybrzmiewa też jakby z cytowanych skądinąd właśnie w książce różnych wypowiedzi osób z tamtego okresu, lat 90., lat 2000., pokazuje, że Tool jest wyjątkowy z kilku powodów, ale jednym z nich jest właśnie to, że, i to już tak nawet abstrahując od całej muzyki na sekundę, że będzie w świecie, gdzie jakby perfekcjonizm jest niekiedy cnotą. Ja osobiście tak nie uważam, niemniej wiecie, że tak często jest. No i rodzaj perfekcjonizmu, jaki oni sobie postawili, jest bardzo inspirujący na swój sposób. Pozwala jednak dostrzec, że nawet ci właśnie, sami się tak nazywają i też ludzie takich postrzegają, ci chorobliwi właśnie perfekcjoniści, jednak ostatecznie gdzieś wciskają tą pauzę. I wtedy, jak już się ta pauza wciśnięta, to się może zastanowić, to co tak naprawdę się w tym rzekomo perfekcyjnym dziele w każdym utworze znajduje. To, co warto na pewno powiedzieć, co jest zupełnie niesamowite w ich muzyce, twórczości wręcz, bo muzyka jest jakby tym głównym komponentem, tak jak wspomniałaś, jest też ta warstwa wizualna, bardzo istotna, która inspirowana jest zwłaszcza tym, że gitarzysta zespołu właśnie Adam Jones, który zanim zaczął grać, zarabiać z grania muzyki, to był przede wszystkim artystą wizualnym, tworzył zwłaszcza na zapleczu przy produkcjach filmowych do wielu znanych też filmów science fiction, wiele prac, przełożył te umiejętności właśnie na tą sferę wizualną, tak? Stąd te właśnie bardzo kontrowersyjne, ale na swój okres bardzo przełomowe teledyski te z plasteliną i jakby różnymi elementami, które były dość analogowe, ale jednocześnie skomponowane w sposób, który dawał uczucie takiego współczesności bardzo zaawansowanej, tak technologicznie, jak chodzi o produkcję właśnie tam, zwłaszcza w latach 90. i 2000. Natomiast to, co jest wyjątkowe jeszcze w ich twórczości, emocjonalność wybita rytmem. Zwłaszcza się to tyczy perkusji. Myślę, że jeżeli ktoś nas słucha tutaj, kto jest zaznajomiony z twórczością zespołu, to niewiele osób się zdrygnie, jeśli powiem, że pan Danny Carey, który właśnie bije w bębny w Toolu, jest dzisiaj najwybitniejszym żyjącym perkusistą na tej planecie. Bębny, inspirowany zwłaszcza rytmiką afrykańską, ale też taką polirytmią. Pierwszy był takim perkusistą w takim dużym zespole, który to niejako spopularyzował i narzucił model, który nie został potem powtórzony. Pozwala nawet bez samego tekstu, albo ignorując znaczenie tekstu, się dać ponieść. Ta falowość, która jakby tak wznosi do takiego szczytowania ostatecznego w większości utworów, jakby tą moc, którą właśnie Tool w swojej muzyce daje jej upust, To jest coś, co stanowi bardziej niż nie, cokolwiek innego, uważam, właśnie o wyjątkowości tej muzyki. I to jest chyba powód, dla którego ludzie, którzy metalu nie słuchają, ta moc, która wchodzi po prostu pod skórę, mimowolnie, jeżeli ostatecznie dużą uwagę się poświęci tej muzyce, to jest coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego.
To myślę, że możemy kilka wątków tutaj spiąć. Mówiliśmy o perfekcjonizmie, wspominaliśmy o tym też, jak to jest dowieść. No Tool dowozi, ty dowiozłeś książkę. A jak odbiór ze strony fanów grupy, którzy mieli okazję już sięgnąć?
Jeszcze nie minęło wiele czasu, więc jeszcze czekam na feedback. Natomiast te kilka osób, które jakby wiem, że są fanami, które wiem, że książkę zamówiły, to są albo jeszcze w lekturze, albo są bardzo zaintrygowane, bo ja parę dostałem bardzo miłych wiadomości, więc poczekamy jeszcze, zobaczymy. Natomiast tak czy siak, założenie mam takie, że jest to niszowe przedsięwzięcie, też niech to wybrzmi. Natomiast jest to przedsięwzięcie takiego rodzaju, które mam nadzieję, że chociaż tym kilku osobom, które są naprawdę zainteresowane sprawą, pozwoli lepiej ich zrozumieć. Jeśli tak się stanie, to uważam, że jakby mój taki moralny wobec siebie obowiązek, żeby to wydać, zostanie spełniony.
To Maciej Bukowski, który przetłumaczył książkę, o której dzisiaj rozmawiamy.
Ponad 300 stron, Tool, Blaski i Metamorfozy. Zespół niezwykły, zespół kompletny, jak usłyszeliśmy, no bo dba nie tylko o tę warstwę muzyczną, o warstwę tekstową, ale też o warstwę wizualną.
To już chyba nie mówimy w kategoriach, tak jak wcześniej było, że to nie piosenka, tylko kompozycja i to też nie zespół, tylko już swego rodzaju zjawisko. To, że nie ma ich przez lata, nagle pojawiają się, wracają z trasą, wydają płytę i to wszystko okazuje się wielkim sukcesem. I też tak jak rozmawialiśmy, zespół Tool znany jest i tym, którzy niekoniecznie poruszają się na co dzień w takich muzycznych gatunkach.
Do czego można porównać, czy też do czego przyda się Tool jako ścieżka dźwiękowa, państwo odpowiadają. Wschód lub zachód słońca w Tatrach, albo do samotnych podróży w głąb siebie. Tool to głębia umysłu. Takie głosy prosto od państwa. No i trudno się z tymi głosami nie zgodzić.
Narzędzie do refleksji. Tylko 5 płyt na koncie przez ponad 30 lat kariery. Teledyski, które zapadały w pamięć i myślę, że do dziś, gdybyśmy do nich chcieli wrócić po tej rozmowie, przypomnieć sobie niektóre z nich, to będzie naprawdę niesamowite wrażenie.
I może tak właśnie zrobimy.
Zróbmy.
Zróbmy, dobrze.
Jak najbardziej.
I państwa też do tego zachęcamy. Tool w tle, a my też w tle mamy pamięć o antenie Radia Gdańsk. Dzisiaj jeszcze zostajesz tutaj.
Zostaję. Zapraszam po godzinie 22 na muzyczne zasilanie. Tutaj zdecydowanie inne gatunki muzyczne, ale będzie też gość, młoda wokalistka Nat Cichocka, która zaprezentuje zupełnie nową, zimową wersję swojego utworu z ostatniej epki, a właściwie należałoby powiedzieć epek, bo wydała 2 debiutanckie epki w ubiegłym roku.
Zoom na popkulturę powróci za tydzień. Za tydzień będziemy mówić o nieoczywistych gadżetach muzycznych. Myślę, że tak można to określić i nie zabraknie też wątków związanych z pobocznymi projektami i tym, w co artyści inwestują albo jakie mają na siebie pomysły, co ich interesuje, gdzie zaglądają, w czym maczają też palce.
Gdzie zgadzają się, żeby ich wizerunek został wykorzystany, co firmują swoim nazwiskiem albo swoim pseudonimem artystycznym.
Zobaczymy, czy to wszystko klei się, czy też może niekoniecznie. Na pewno nie zabraknie też rozmowy i odpowiemy na kilka takich, no będzie dużo ciekawostek, już wiemy, co będzie się działo, niemniej chcemy państwa po prostu tutaj zaintrygować.
Przestraszyłam się, bo jak powiedziałeś klei się, to jestem przekonana, że jeżeli zagłębimy się wystarczająco w internecie, to znajdziemy klej firmowany nazwiskiem jakiejś gwiazdy albo z wizerunkiem jakiejś aktorki, piosenkarki, piosenkarza bądź aktora bądź sportowca.
Myślę, że możemy tak naprawdę już skleić tę audycję do końca.
I piątkę.
I piątkę również. Przybijamy państwu wirtualną, radiową piątkę i życzymy oczywiście wszystkiego dobrego, miłego, weekendowego i do usłyszenia za tydzień, mamy nadzieję, a może nawet i szybciej.
Audycję zrealizowała Małgorzata Ławnicka, poprowadzili Filip Jędruch
i Hania Brzezińska.
Do usłyszenia.